Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem i rozmawiamy dzisiaj ponownie na Państwa życzenie z doktorem Piotrem Kwiatkowskim, dawno u nas niesłyszanym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Psycholog, psychoterapeuta, a dzisiaj rozpoczynamy tryptyk. Trzy razy będziemy się spotykać, także kolejne poniedziałki też sobie proszę zarezerwować na spotkanie z panem doktorem Piotrem Kwiatkowskim. Tryptyk bernowski, w co grają ludzie? To jest bardzo ważny temat, bo okazuje się, że nie tylko w planszówki, ale że na co dzień rozgrywamy różnego rodzaju gry interpersonalne. Psychologia stosunków międzyludzkich przed nami. Czy wyłożysz nam tę psychologię bernowską?
Postaram się. Aczkolwiek postaram się jeszcze szerzej o tym mówić. To w ogóle bardzo ciekawe skojarzenie, że ludzie grają ze sobą, a z tym, że nie tylko w planszówki. No właśnie, Berne zakładał, zresztą nie on pierwszy, dlatego że był spadkobiercą i kontynuatorem myśli wielkich poprzedników, zakładał, że na dobrą sprawę życie, kontakty społeczne to jest jedna wielka gra, jedna wielka maskarada, wpływanie na siebie, gonitwa za sobą. Kiedy gramy w warcaby, w szachy, w karty, wtedy siadamy do stołu i umawiamy się, a teraz będzie zabawa. I reguły są następujące. Natomiast to, o czym mówił Berne, to bardziej sytuacja, kiedy niby obie strony przestrzegają pewnych reguł. Obserwując z zewnątrz, możemy to opisać, możemy próbować to zrozumieć. Natomiast najciekawsze jest to, że grający zazwyczaj kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że grają właśnie. A tutaj w dużej mierze kwestie nieświadome wychodzą na jaw, związane z tym naszym doświadczeniem życiowym, z naszym wychowaniem. Także są to naprawdę bardzo interesujące, fascynujące rzeczy z perspektywy obserwatora, a badacza, naukowca, psychologa czy osoby generalnie zainteresowanej funkcjonowaniem społecznym. Natomiast poza tym, że to jest interesujące dla mnie, to jak wynika z moich doświadczeń, warto, żebyśmy jednak jako obywatele, ludzie funkcjonujący w najróżniejszych rolach, relacjach, trochę wiedzieli na ten temat, po to, żebyśmy większą kontrolę mogli nad tym uzyskać. A więc mówiąc za Freudem i jego psychoanalizą, w dużej mierze nasze życie jest kierowane przez nieświadome treści, nieświadome popędy, z których nie zdajemy sobie sprawy. Im bardziej to przerobimy, im bardziej to wszystko sobie uświadomimy, im bardziej wprowadzimy do świadomości, tym bardziej będziemy mieli nad tym kontrolę, lepiej będziemy rozumieli, co robimy, dlaczego robimy, a więc również będziemy mogli podejmować świadome decyzje, czy my tego chcemy, czy chcemy tego w taki sposób. No i będziemy mogli brać odpowiedzialność za swoje wybory.
A ile my tego nieświadomego możemy uświadomić? Bo mówi się, że to ponad 90% nieświadomego nami kieruje. Czy to przesada?
Tak twierdził Freud. To zależy, jaką koncepcję przyjmiemy. A Freud i w ogóle klasyczna psychoanaliza freudowska, która zresztą nie tak jak się wydaje odeszła już w zapomnienie i była tworzona, uprawiana i modna na samym początku XX wieku. A w tym momencie również w Polsce nadal klasyczna psychoanaliza jest żywym nurtem, możemy się takowej poddać. I teraz uwaga, Freud twierdził, że jeżeli jesteśmy osobą zupełnie zdrową, nawet jeżeli trafiamy do psychoanalityka z powodu jakichś tam objawów, to możemy się poddawać psychoanalizie rozwojowo, żeby lepiej siebie poznać, żeby właśnie uświadomić sobie nieświadome do tej pory treści. A jego zdaniem, na dobrą sprawę, psychoanaliza, nie da się powiedzieć w jakimś momencie, okej, to już tyle, zakończyliśmy, wszystkie treści zostały uświadomione. To, co on robił ze swoimi pacjentami i do tej pory się to praktykuje, a to spotkania, które mogą się odbywać nawet na przestrzeni kilkunastu lat. I teraz uwaga, częstotliwość to 4-5 45-minutowych spotkań w tygodniu. Wyobraźmy sobie, w każdym jednym tygodniu 4-5 spotkań przez kilkanaście lat. Ile to jest sesji, ile to jest czasu wspólnie spędzonego. I on twierdzi, że nawet przez taki czas nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie uświadomić, wprowadzić do świadomości. I to pokazuje, jak to jest olbrzymi zasób, ile tych treści jest.
Ja teraz nawiązuję do słuchaczki, która zatelefonowała tydzień temu, oburzona, że pani psycholog użyła stwierdzenia, że przychodzą do niej klienci. Bo jej zdaniem to przychodzą jednak pacjenci. Mógłby się do tego odnieść? Bo to jest ważne.
Tak, oczywiście, że tak. Więc jeżeli mówimy językiem klasycznej psychoanalizy, która była jedną z pierwszych form psychoterapii, to tutaj mówimy rzeczywiście o pacjentach. Pamiętajmy, że Freud był medykiem, nie był psychologiem. A mało tego, to w ogóle bardzo łatwo możemy wyjaśnić, odwołując się do historii psychologii naukowej, tej, która zaczęła się w końcówce XIX wieku. No właśnie, i również praktycznej odmiany, a więc pomaganie ludziom. A więc, jeżeli mówimy o całej historii psychologii jako nauki, na początku byli introspekcjoniści, którzy prowadzili badania na sobie, no ale bardzo szybko przedstawiciele innych nauk stwierdzili, że to jest nieweryfikowalne, nienaukowe, nieprofesjonalne. Więc bardzo szybko naukową psychologią zajęli się etolodzy, czyli specjaliści od zachowania, przede wszystkim ludzie, którzy zajmowali się badaniem zachowań zwierząt. Tutaj mamy Skinnera, Thorndike'a, Pawłowa, co chyba najbardziej znane jest to nazwisko, odruchy sławetne, badania na psach, na kotach, na gołębiach, na szczurach. I na tej podstawie wyciągano wnioski na temat funkcjonowania człowieka. Więc tak jak i jeżeli teraz chodzi o tę bardziej praktyczną stronę psychologii, a jeżeli u psychologa, osoby, która już tam była obeznana z tajnikami tych badań, wynikami, a jeżeli pojawiał się człowiek z jakimś konkretnym problemem, no to podejście do niego było bardzo podobne jak do zwierzęcia. A więc, skoro człowiek robi coś, co jemu przynosi cierpienia albo jest nieakceptowany społecznie, to znaczy, że tak się nauczył, tak się przyzwyczaił. No więc teraz specjalista powinien go wziąć w swoje ręce i go oduczyć, a więc popracować nad nim, żeby ten zachowywał się inaczej. No tutaj kompletnie nie możemy mówić o relacji dwóch osób, o kliencie, który się zgłosił. No nie. Nie, ktoś został przyprowadzony, ewentualnie sam przyszedł, ale przyprowadziły go jego objawy. No i on się oddaje w pełni w ręce, tak jak lekarza, tak tutaj psychologa, żeby coś z nim zrobić. I to jest pacjent. Więc to byli behawioryści, którzy na samym początku zdominowali naukową psychologię. Niedługo później na scenę wszedł lekarz, niejaki Zygmunt Freud, wiedeński, który stworzył psychoanalizę i stwierdził, człowiek tak naprawdę w swoim życiu to niewiele ma do gadania. Okej, mamy jakąś tam warstwę świadomą, jakieś decyzje i tak dalej, ale to jest wierzchołek góry lodowej pływającej w oceanie. Natomiast główna część tejże góry lodowej znajduje się pod powierzchnią. To ona decyduje o tym, co człowiek robi. Więc zdecydowana większość zachowań człowieka jest wygenerowanych przez warstwę nieświadomą, więc nie ma co za bardzo z tym człowiekiem gadać. To zresztą dzisiaj spadkobiercy, posługujący się podejściem psychodynamicznym, przynajmniej ci najbardziej klasyczni, ortodoksyjni, mówią, że jeżeli do nas przychodzi człowiek i coś opowiada, to nie za bardzo powinniśmy słuchać treści, no bo jeżeli on już jakieś treści z siebie wypuszcza, no to jest tego świadomy. To tutaj mu nie mamy w czym pomóc, natomiast powinniśmy słuchać pomiędzy słowami. Powinniśmy słuchać tych treści, które są nieświadome, z których on sobie nie zdaje sprawy. A więc, skoro sobie nie zdaje sprawy z tego, co mu dolega, co nim kieruje, dlaczego się zachowuje tak, jak się zachowuje, dlaczego ma objawy, no to od tego jest lekarz, od tego jest specjalista, który mu powie, drogi panie, droga pani, choroba jest taka i taka, nazywa się tak i tak, leczy się ją w taki, a taki sposób. Proszę zostać moim pacjentem, ja będę lekarzem, ja uleczę, ja doprowadzę do sytuacji, kiedy objawy ustąpią. I to jest cały czas sytuacja pacjent i terapeuta, lekarz bądź innego rodzaju terapeuta. Natomiast w pewnym momencie pojawiła się tak zwana trzecia siła w psychologii, czyli podejście humanistyczne, gdzie osoby, które uruchomiły cały ten nurt, to jest Abraham Maslow, inni specjaliści znani właśnie z takiego humanistycznego, bardzo osobowego podejścia, stwierdzili, ale zaraz, moment, człowiek nie jest ani zwierzęciem, ani komputerem, ani bezwolną istotą szarpaną na wszystkie strony przez popędy, a jest jednostką ludzką, która ma świadomość, która ma system wartości, jakąś decyzyjność, która jest dobra z natury swojej, robi dobre, szlachetne rzeczy. A w związku z tym my nie mamy prawa potraktować jej protekcjonalnie, potraktować jak ktoś, kto zna ją lepiej, wie lepiej, co dla niej będzie dobre. No nie, to jest spotkanie dwóch osób. Nie ma lepszego specjalisty od życia pana Kowalskiego niż pan Kowalski. On siebie zna najdłużej, najlepiej. Jeżeli nie jest usatysfakcjonowany, jeżeli chciałby coś zmienić, chciałby coś poprawić w swoim życiu, no to przychodzi do terapeuty, do psychologa, do specjalisty jako klient. Ma jakiś interes, o coś mu chodzi, coś chciałby uzyskać, coś chciałby osiągnąć, no i przychodzi do drugiego człowieka, który się na tym zna, który jest w stanie mu pomóc, doradzić, stworzyć warunki, w których ten pierwszy, ten klient będzie mógł zrealizować to, co zrealizować pragnie. A więc tu jest klientem. I właśnie dlatego została wprowadzona nazwa, określenie klient, po to, żeby zróżnicować podejście medyczne, lekarskie, w dużej mierze traktujące pacjenta jak obiekt oddziaływań terapeutycznych, pomocowych, od sytuacji, kiedy dwójka dorosłych, świadomych, sprawnych, intelektualnie, emocjonalnie osób się spotyka i wspólnie chcą zrobić coś na rzecz człowieka zamawiającego usługę w formie pomocy, wsparcia, towarzystwa i tak dalej. Stąd właśnie się bierze rozróżnienie na pacjentów i klientów. I ja osobiście też zazwyczaj używam określenia klient, mówiąc o osobach, z którymi współpracuję, dlatego że moją filozofią nie jest zrobienie czegoś z nimi, zdjęcia z nich odpowiedzialności, tylko wręcz przeciwnie, zachęcanie do tego, żeby zrozumieli, co robią, podejmowali świadome decyzje i brali odpowiedzialność za te swoje decyzje. I dokładnie w ten sposób chciałbym omawiać analizę transakcyjną Erika Berna. Właśnie po to, żeby pomóc ludziom wziąć, uzyskać większą świadomość a propos tego, co robią i wziąć większą odpowiedzialność za to, co rzeczywiście to robić chcą.
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało naszą słuchaczkę. Skoro powiedziałeś o analizach transakcyjnych, nazwą, z tą nazwą związany jest Eric Berne, bo on jest twórcą analizy transakcyjnej, no to spróbujmy to rozgryźć. Co za transakcje następują między ludźmi?
No właśnie, rzeczywiście analiza transakcyjna. Tak się nazywa podejście, pomysł na zrozumienie relacji międzyludzkich zaproponowane przez psychiatrę Erica Berna. Tak jak powiedziałem, no, on to ubrał w określone słowa, a rzeczywiście bardzo mocno koncentrował się nie tyle na indywidualnym funkcjonowaniu człowieka, co bardziej na funkcjonowaniu człowieka w rolach, w interakcjach z innymi ludźmi. A więc on, tutaj niestety będziemy musieli troszkę zrobić porządku definicyjnego. No to akurat dość często ja to podkreślam, ale w tym momencie też będziemy musieli to zrobić, dlatego że sporo jest literatury i tradycyjnej, i drukowanej, i w internecie sporo informacji można znaleźć na temat różnych stanów ego, różnych skryptów, schematów i tak dalej. I czasem pod tymi samymi nazwami ludzie rozumieją zupełnie co innego, a z drugiej strony niekiedy pod zupełnie różnymi nazwami umieszczają bardzo podobne zjawiska. Więc ja spróbuję chociaż odrobinkę porządku tutaj wprowadzić. Natomiast no, nie po to, żeby się mądrzyć, czy tutaj słuchaczy zanudzać jakimiś teoretycznymi wywodami, tylko żeby jednak ułatwić zrozumienie całości. Więc chciałbym przede wszystkim wspomnieć o prekursorze tego, czym się zajmował Berne, czyli o Zygmuncie Freudzie, bo ewidentnie koncepcja Berna, podejście bernowskie w dużej mierze opiera się i koresponduje z klasyczną psychoanalizą Freuda, ale również o różnego rodzaju rozwinięciach, modyfikacjach zarówno psychoanalizy freudowskiej, jak i analizy transakcyjnej Berna. Niekiedy możemy takie treści odnaleźć w poradnikach, w wypowiedziach różnych osób w internecie, ale też niekiedy są to mniejsze, bardziej szczegółowe, bardziej specjalistyczne narzędzia, teorie wąskiego zasięgu, pomocy psychologicznej, coachingu, niekiedy też psychoterapii. Więc proponuję zacząć od Freuda. Freud bardziej koncentrował się na tym, co się dzieje z jednostką, a Berne bardziej to umieścił w kontekście społecznym, więc zacznijmy od tego, co się dzieje z jednostką w toku rozwoju. A więc rodzi się dziecko i tak naprawdę w dużej mierze przypomina inne ssaki. Rodzimy się z potrzebami, rodzimy się z takim poczuciem, że czasem jest nam przyjemnie, a czasem nieprzyjemnie. Rodzimy się z pewnego rodzaju popędowością. To jest to, co Freud później stwierdził, że w całości to nami rządzi, albo sobie to uświadamiamy zdecydowanie częściej. Nie, ale to jest właśnie główny element napędowy funkcjonowania człowieka, a właśnie wszystkie te potrzeby i popędy. I nazwał Freud, jak myślę większość z Państwa zdaje sobie sprawę, lubił określenia nawiązujące do mitologii, do jakichś takich obszarów tajemniczych, niezbadanych. A więc nazwał tę sferę popędową id, co się tłumaczy jako to, ono, to coś. A no więc co to tak naprawdę jest? No bardzo podobnie jak w przypadku zwierząt. Po prostu zasada przyjemności. Chcemy robić to, co sprawia nam przyjemność, co jest dla nas miłe, i chcemy unikać tego, co jest znowu dla nas niemiłe. A więc pojawiają się potrzeby, jak nam zimno, to chcemy, żeby się zrobiło cieplej, żeby ktoś nas przytulił, żeby ktoś nas okrył, jak jesteśmy głodni, potrzebujemy pokarmu i tak dalej, jak pojawia się napięcie, jakiegoś rodzaju dyskomfort związany z tym, że pęcherz moczowy się wypełnia, to po prostu potrzebujemy oddać mocz. Więc na początku, przez pierwsze miesiące, pierwsze nawet lata życia, dziecko w całości kieruje się zasadą przyjemności. Tak naprawdę jedynym składnikiem jego osobowości, jego funkcjonowania w świecie jest właśnie id. Po jakimś czasie, jak już dziecko zaczyna być coraz starsze, rodzice mają poczucie, że coraz więcej rozumie, że można mu różne rzeczy pokazywać, można mu różne rzeczy podpowiadać, można mówić do niego, co wolno, czego nie wolno, co należy, co jest nie w porządku, a co się rodzicom nie podoba. Zaczyna się tworzyć drugi obszar funkcjonowania człowieka, a mianowicie cały system związany z normami, zasadami, regułami. Pojawiają się nagrody czy obietnica nagród, pojawiają się kary albo ryzyko kar. I tworzy się nowy obszar funkcjonowania człowieka, na początku zupełnie na zewnątrz człowieka, no bo są jacyś rodzice, ktoś silniejszy od dziecka, ktoś, kto może nagrodzić albo ukarać, ktoś, kto mówi, że to można, a tego nie można. Nie za bardzo wiemy, dlaczego tak jest, dlaczego on tak mówi, no ale tak mówi i jest silniejszy i jest dysponentem nagród i kar, więc musimy się do tego dostosować. A pomału zaczynamy to uwewnętrzniać. Już niekoniecznie boimy się, że jak mama zobaczy, to da nam burę, jak tata się dowie, to będzie z nas niezadowolony, tylko uwewnętrznia nam się to. I to jest absolutnie kluczowa sytuacja, absolutnie kluczowy moment i dla teorii Freuda, i dla teorii Berna jeszcze bardziej. I dla tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy. I to jest właśnie to, z czym się urodziliśmy, to jest nasze wewnętrzne dziecko, a więc nasze pragnienia, emocje, nasza beztroska, ale najróżniejsze to mogą być emocje, to jest złość, lęk, wstyd, no różne emocje. Natomiast to, co właśnie się pojawiło, to, co właśnie sobie uwewnętrzniliśmy, no to w teorii Freuda jest superego, cały zasób norm, regulacji, co można, a czego nie można. Tak naprawdę również synonim społeczeństwa, czy otoczenia społecznego, które my w sobie gdzieś tam nosimy. No i oczywiście jest to szalenie istotne dla teorii Berna, bo to jest właśnie wewnętrzny rodzic. Do pewnego momentu prawdziwy, realny rodzic mówi, a od jakiegoś momentu, kiedy zaczynamy to wbudowywać w siebie, uwewnętrzniać, ten głos już nie pojawia się z zewnątrz, tylko pojawia się w naszej głowie, w naszym przeżywaniu, w naszych emocjach i mówi: oj, nie powinieneś, oj, tak jest brzydko, oj, wstydź się, oj, w takich sytuacjach należy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest superego. to jest odzwierciedlenie otoczenia społecznego. No i teraz mamy kłopot. No bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby było przyjemnie, chcielibyśmy uniknąć nieprzyjemności, natomiast no, zachować pełną swobodę i to jest to wewnętrzne dziecko. Natomiast z drugiej strony pojawił się wewnętrzny rodzic, który z kolei, tak jak wewnętrzne dziecko kieruje się zasadą przyjemności, a tak wewnętrzny rodzic, superego, kieruje się zasadą powinności. Tak naprawdę jest to struktura, gdybyśmy funkcjonowali tylko w oparciu o id, o naszą popędowość, no to byśmy byli takim zwierzakiem, który gania po ulicach i tu i teraz zaspokaja potrzebę. Jak się pojawi potrzeba, no to przystępujemy do zaspokajania. Gdybyśmy funkcjonowali tylko w oparciu o superego, to byśmy byli przeraźliwie skrępowani, usztywnieni, co można, co należy, w jakim momencie, w jakim stopniu, w całości intelektualnie. Nie pozwalalibyśmy sobie na jakąkolwiek swobodę. No więc są to instancje, które się wykluczają na dobrą sprawę. Nie są w stanie się dogadać. No i co teraz? No bo z jednej strony popędy i potrzeby są, z drugiej strony superego. I w tym momencie wytwarza się instancja, która ma za zadanie dogadać te dwa obszary. Z jednej strony dopuścić do głosu nasze potrzeby, a z drugiej strony jednak nie dopuścić do tego, żeby najważniejsze normy były przekraczane, były łamane. W tym momencie pojawia się ego. A rządzące się zasadą realności, co ja chcę, czego potrzebuję, a z drugiej strony na ile i w jakiej formie ja to sobie mogę wziąć. A za to odpowiada ego. No i zwróćmy uwagę, teraz teoria Berna. Z jednej strony mamy wewnętrzne dziecko, czyli ta popędowość, czyli id. Z drugiej strony wewnętrznego rodzica, czyli superego w teorii Freuda. No i ego freudowskie to jest dorosły. Koncepcji Berna. No i teraz, o co chodzi Bernowi? Tak jak mówiłem, o ile Freud skupiał się bardziej na indywiduum, na jednostce i różnych obszarach, które ona w sobie ma, tak z kolei Bern skupiał się na relacjach interpersonalnych. No i zauważył, że mimo, że każdy z nas ma w sobie w zasadzie wszystkie te obszary, każdy z nas ma i element wewnętrznego dziecka, i element wewnętrznego rodzica, i dorosłego, no to jednak w relacjach społecznych zaczynają się pewnego rodzaju rozgrywki, gry, transakcje. Próbujemy siebie nawzajem z różnych powodów i z różnych intencji, próbujemy siebie nawzajem wciągać w różnego rodzaju zabawy i gry. Zabawy to nie do końca są. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, w dużej mierze jest to nieświadome. I teraz tak. Dlaczego różnym ludziom udaje nas się w określone zabawy wciągać? Dlatego, że mogą tego rodzaju interakcje, tego rodzaju schematy kojarzyć nam się z sytuacjami, w których już byliśmy. Więc z jednej strony jest to taka mocno sytuacyjna rzecz, zależna od partnera relacji. Natomiast z drugiej strony jest tak, że każdy z nas może mieć szczególne predyspozycje, bardziej być przyzwyczajonym do funkcjonowania na określonym poziomie naszego ego. Częściej wchodzimy w interakcje jako dorosły, albo częściej jako dziecko, albo częściej jako rodzic. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby jak najczęściej w te interakcje wchodzić jako dorosły właśnie. A więc osoba w miarę stabilna, biorąca pod uwagę fakty, analizująca, biorąca odpowiedzialność, wybierająca jak najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. Natomiast i sam Bern, i większość osób, które się posługują jego teorią w praktyce, no jednak stwierdzają, że tego dorosłego tak naprawdę jest najmniej w naszych relacjach codziennych. Zdecydowanie częściej albo posługujemy się dzieckiem, albo posługujemy się rodzicem. A no właśnie, jeżeli ktoś, bardzo często jest tak, że wchodzimy w relację komplementarną. A więc, jeżeli ktoś podchodzi do nas w pozycji zwłaszcza rodzica, to mamy tendencję, ponieważ odebraliśmy rozbudowany trening społeczny, mamy tendencję do wchodzenia w rolę dziecka. A odwrotna sytuacja również ma miejsce, jeżeli ktoś do nas w pozycji dziecka, to nie wszyscy, ale spora część z nas ma tendencję, żeby znowu wejść w rolę rodzica. I teraz na czym to dokładnie polega? Na czym polegają te role? Tutaj, żeby całą sytuację utrudnić jeszcze dodatkowo, Ben stwierdził, że co najmniej dwie odmiany, zarówno dziecka, jak i rodzica możemy wyróżnić, jeżeli chodzi o wchodzenie właśnie w relacje społeczne. I teraz tak, dziecko. Pamiętajmy cały czas, że na podbudowie freudowskiej, a więc cała nasza popędowość, a więc takie elementy, które są charakterystyczne dla funkcjonowania dziecka na co dzień, czyli co? Emocjonalność, czyli potrzeby na wierzchu, czyli kłopoty z samokontrolą, czyli zaciekawienie światem, czyli uznawanie prymatu dorosłego, nauczyciela, emocje, a więc lęk, a więc zawstydzenie, odraza, ale też strach, złość, smutek, najróżniejsze. A to jest właśnie stan ego, schemat, który Bern określił mianem dziecka. I teraz te dwa różne rodzaje dziecka to dziecko wolne i dziecko przystosowane. Różnica jest diametralna. Dziecko wolne to takie, które lubi się bawić, które nie za bardzo lubi po sobie sprzątać, nie za bardzo lubi brać odpowiedzialność. Takie, które eksperymentuje, eksploruje, jest zaciekawione światem, zachwycone światem. Trudno je okiełznać, trudno je utrzymać na miejscu. A dziecko, które potrafi być radosne, które jest bezpretensjonalne, które no, niespecjalnie się zastanawia, jakie będą konsekwencje, po prostu bierze życie pełnymi garściami. Korzysta ile tylko może, to też takie dziecko, które nie lubi spać, nie chce się zatrzymywać, nie chce siedzieć w domu, nie chce dłużej się zatrzymywać przy tej samej czynności, no chyba, że zostanie jakoś specjalnie pochłonięte przez taką czynność. To jest dziecko wolne. Zupełnie inaczej zachowuje się dziecko przystosowane, zaadoptowane. Niestety, znaczy, ponieważ Ben był psychiatrą, ponieważ wiele osób, które gdzieś tam się posługują jego teorią, również są albo lekarzami, albo psychologami, zajmują się świadczeniem pomocy psychologicznej, no to siłą rzeczy zdecydowanie częściej w naszej praktyce zawodowej spotykamy się z osobami, które jeżeli już funkcjonują na poziomie dziecka, no to bardziej tego dziecka przystosowanego, adaptującego się do sytuacji, do warunków, do wymagań. A więc jak funkcjonuje taka osoba sytuacyjnie albo generalnie ma tendencję. No to jest ktoś, kto poszukuje człowieka, który weźmie odpowiedzialność, który nakaże, który będzie ciemiężył, który wyznaczy pewne warunki, które należy spełnić, żeby zostać przyjętym, zaakceptowanym, pokochanym, żeby sobie zasłużyć na miłość, na akceptację, na szacunek, na najróżniejsze rzeczy. A zazwyczaj osoba funkcjonująca czy mająca tendencję do tego, żeby funkcjonować na takim właśnie poziomie, ma duży problem z tym, żeby siebie samego uznać za osobę wystarczająco wartościową, wystarczająco godną różnych rzeczy, z racji tego, że jest, że funkcjonuje. To osoba, która ogranicza samego siebie, która ucisza samego siebie, która chodzi na paluszkach, po cichutku, żeby nie przeszkadzać, żeby nie stwarzać komuś problemów, nie wie, czy może, gdzieś tam się zatrzymuje, pyta, ma wątpliwości, odcina się od własnych potrzeb. Stara się być grzeczna, cichutka, niezawadzająca nikomu, niekiedy w kierunku niewidzialnego dziecka. To jest właśnie dziecko dostosowane. Niektórzy mówią jeszcze o dziecku zbuntowanym. To jest taki przysłowiowy dwulatek, który na każdą propozycję z lubością odpowiada nie. A właśnie, że nie, a właśnie, że nie zrobię, a dlaczego ja, a nie chcę, a nie mam ochoty, a nie w takim kolorze. Natomiast Tamburn raczej rozróżniał te stany ego na dziecko zaadoptowane i wolne. To dziecko zbuntowane może współwystępować. Najczęściej w formie otwartej z dzieckiem wolnym. Możemy to zauważyć, dlatego że pamiętajmy, że dziecko wolne nie ma specjalnych oporów przed tym, żeby wyrażać samego siebie. Natomiast w przypadku dziecka dostosowanego, przystosowanego, raczej mówimy o biernym oporze, o jakimś takim poczuciu żalu, wewnętrznej złości, wewnętrznym buncie, którego na zewnątrz nie widać, aczkolwiek potrafi bardzo, bardzo jasno się przekładać na relacje międzyludzkie. A tak bym to nazwał. Także to by było dziecko.
To może teraz chwilę zagramy i przejdziemy do kolejnego elementu tej bardzo ważnej życiowej układanki, która czasami powoduje różnego rodzaju problemy, z którymi ludzie trafiają też do psychoterapeutów, albo sobie błędnie radzą, albo mówiąc wprost, nie radzą. To teraz zagramy i wracamy po piosence do rozmowy o analizie transakcyjnej.